Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o leczeniu bólów krzyża, szczególnie u ludzi starszych. Ból z narządu ruchu stanowi jeden z głównych problemów medycznych w całej populacji, a zwłaszcza wśród osób po 65 roku życia. Jak donoszą statystyki, 80% ludzi doświadcza bólów krzyża, które pociągają za sobą wysokie koszty w Stanach Zjednoczonych sięgające miliardy dolarów. Jednak problem bólów kręgosłupa nie dotyczy tylko ludzi starszych czy w średnim wieku, ale szczególnie ostatnio także młodzieży, a nawet dzieci. Według prowadzonych badań w Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego na bóle skarży się już 80% młodzieży. Bóle kręgosłupa wraz z poprawą standardu życia mają być charakterystyczne dla społeczeństw uprzemysłowionych i według piśmiennictwa wzrasta odsetek dolegliwości bólowych w krajach wysoko cywilizowanych. Za główną przyczynę występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa uznawana jest zmiana trybu życia współczesnego człowieka, który, jak określono w piśmiennictwie, człowieka wyprostowanego zmienił się w człowieka siedzącego. Badania wykazują, że ludzie młodzi w pozycjach tak zwanych statycznych przebywają dosłownie 24 godziny na dobę, nie mają czasu na aktywność ruchową czy sportową, co przyczynia się także do powstania nadwagi, jakie wywołują zmiany przeciążeniowe. Badania wykazały, że co drugi młody człowiek cierpi na przewlekłe dolegliwości bólowe i co trzeci badany zadeklarował, że bóle pojawiają się kilkakrotnie w ciągu roku, a 12% badanych przyznało, że bóle towarzyszą im kilka razy w ciągu tygodnia. Przewlekłe dolegliwości bólowe kręgosłupa występują częściej u kobiet niż u mężczyzn. Bóle kręgosłupa ograniczają nie tylko aktywność fizyczną, podnoszenie przedmiotów, ale także naukę i koncentrację. Najczęstszą przyczyną dolegliwości u osób w starszym wieku jest choroba zwyrodniowa, ponadto pewną rolę odgrywają zaburzenia metaboliczne, w tym szczególnie osteoporoza i choroby nowotworowe. Ważną rolę w powstawaniu bólów krzyża odgrywają także czynniki socjalne i psychiczne. Zespoły bólowe najczęściej dotyczą okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Obserwacje wskazują, że pozycjami niebezpiecznymi dla kręgosłupa są ruchy zgięcia i wyprostu, które połączone są z rotacją tułowia. Dlatego w celu ograniczenia wystąpienia dolegliwości bólowych należy zredukować do minimum aktywność ruchową wymagającą takich właśnie ruchów, a także przede wszystkim ruchom powinno towarzyszyć utrzymanie możliwie poprawnych krzywizn kręgosłupa. Podobnie jak w innych grupach wiekowych, także w większości osób w podeszłym wieku, leczenie polega nie tylko na farmakoterapii z uwzględnieniem nasilenia i czasu trwania bólu, ale stanu kręgosłupa, a także stawów. Podobne znaczenie ma osobowość chorego, jego reaktywność somatopsychiczna, także skłonność do reakcji na czynniki stresowe. Celem leczenia zwłaszcza starszych osób jest nie tylko uwolnienie od bólu, ale także przywrócenie niezbędnej codziennej aktywności. U starszych chorych istnieje czasem konieczność stosowania leczenia zachowawczego, ale zwłaszcza rehabilitacji, ale także niekiedy leczenia operacyjnego. W wielu przypadkach łączenie tych różnych metod przynosi wyraźnie lepsze rezultaty. Zwiększona częstość występowania zespołów bólowych u starszych osób jest spowodowana zmianami towarzyszącymi starzeniu, z powstawaniem zmian zwyrodniowo-wytwórczych, także demineralizacją układu kostno-stawowego. Z drugiej strony u osób starszych dużego znaczenia nabierają wpływy pozaorganiczne, zwłaszcza takie jak lęk i depresja. Jednak główną przyczyną powodującą zwiększoną zapadalność na zespoły bólowe narządu ruchu są zmiany o charakterze organicznym związane z procesami starzenia w obrębie kręgosłupa, czyli zmiany zwyrodniowo-wytwórcze obejmujące nie tylko kościec, ale także tkanki miękkie, czyli mięśnie, więzadła czy torebki stawowe. Pewną rolę odgrywa także proces miażdżycowy naczyń. Warto podkreślić tutaj ogromną rolę mięśni brzucha dla osiągnięcia właściwej wydolności kręgosłupa. jedną z istotnych działań jest kontrolowanie postawy oraz ułożenia kręgosłupa w czasie ruchów i dbałość o właściwą codzienną postawę poprzez unikanie przeprostu kolan, właściwe obciążanie stawów biodrowych, aktywne unoszenie klatki piersiowej z zapewnieniem utrzymania największej odległości między mostkiem a spojeniem łonowym poprzez zachowanie lordozy lędźwiowej, czyli wygięcia kręgosłupa lędźwiowego, a także utrzymanie właściwej pozycji głowy z unikaniem przeprostu i nadmiernego zgięcia ku przodowi, co gwarantuje zachowanie wygięcia w okolicy lędźwiowej kręgosłupa. Polecane są różne ćwiczenia, zarówno rozciągające, jak i rozluźniające mięśnie grzbietu. Gimnastyka lecznicza i profilaktyczna jest także wzbogacana ćwiczeniami, które są polecane w różnych innych warunkach, szczególnie w pracy, zwłaszcza biurowej, siedzącej. Do ważnych czynności gimnastycznych należą takie ruchy jak przeciąganie się, nadmierny wyprost pleców wykonywany kilka godzin w czasie pracy, z założeniem obu rąk na kark i wykonywanie przeprostu kręgosłupa piersiowego poprzez wciąganie łopatek. Także ważne znaczenie mają ćwiczenia izometrycznie mięśni brzucha, czyli ruchy wykonywane poprzez napinanie mięśni, nawet w pozycji siedzącej, albo wykonywanie kolistych ruchów tułowiem, unoszenie obu rąk do góry, wykonywanie przysiadów z zachowaniem właściwych krzywizn kręgosłupa, stawanie także tyłem do ściany, przylegając piętami, pośladkami, plecami i głową. Leczenie zachowawcze oraz stosowanie profilaktyki czasami jest niewystarczające, dlatego w pewnych przypadkach właściwym postępowaniem, jak już mówiłam, może być zabieg operacyjny. W sposobie leczenia decyduje lekarz, jaki przekazuje choremu istotę choroby, wspominając także o zagrożeniach, jakie niesie leczenie. Bezwzględnymi wskazaniami do leczenia operacyjnego jest nagłe występowanie zaburzeń neurologicznych, w tym na przykład zaburzeń także w oddawaniu moczu. Leczenie operacyjne wskazane jest w przypadku zwłaszcza niemijających dokuczliwych dolegliwości bólowych, a także systematyczny spadek jakości życia spowodowany chorobą kręgosłupa i za chwilę opowiem o charakterystyce bólów krzyża. Krzyża jest zdefiniowany jako ból zlokalizowany między 12 żebrem a dolnymi fałdami pośladkowymi, któremu może towarzyszyć ból kończyn. Tylko w około 10% przypadków można określić konkretną przyczynę fizyczną, czyli kompresję albo uszkodzenie czy uciśnięcie korzenia nerwu, uraz, infekcję czy obecność guza. W 90% przypadków ból jest niespecyficzny, który zgodnie z definicją występuje w wieku od 20 do 55 roku życia, dotycząc właśnie okolicy lędźwiowo-krzyżowej, ale także pośladków i uda. Do czynników wpływających na przewlekłość dolegliwości bólowych mają wpływ otyłość, słabe wykształcenie, duże natężenie bólu, także duży stopień niepełnosprawności, depresyjny nastrój, niezadowolenie z pracy, niemożność wykonywania lżejszych wysiłków po powrocie z pracy czy konieczność podnoszenia ciężarów przez większość dnia. Do czynników sprzyjających występowaniu niespecyficznych bólów krzyża należą sytuacje obciążające kręgosłup, czyli zwłaszcza otyłość, także wysoki wzrost, ciąża, niewydolność mięśni brzucha i pasa biodrowego, także siedzący tryb życia, długotrwałe prowadzenie samochodu. uprawianie pewnego rodzaju sportu, zwłaszcza wymieniane jest hokej, żeglarstwo, także ciężka praca fizyczna, szczególnie narażenie na wibracje, ale także zaburzenia osobowości, takie jak histeria, hipochondria, czy już wymieniane stany depresyjne. Przeciążenie może dotyczyć mięśni, więzadeł i torebek stawowych, co warunkuje czas trwania i charakter dolegliwości bólowych. Nieswoisty ból krzyża nie jest związany ze zmianami strukturalnymi, może mieć zazwyczaj przebieg korzystny, także dolegliwości bólowe zwykle zmniejszają się w okresie od 4 do 6 tygodni, ustępując u 90% chorych po 12 tygodniach, chociaż u 1/3 chorych dolegliwości o umiarkowanym nasileniu utrzymują się przez rok od wystąpienia incydentu bólowego. Ból może być klasyfikowany według czasu trwania jako ostry do 6 dni, podostry od 7 do 12 tygodni i powyżej jako dolegliwości bólowe przewlekłe. Zespoły bólowe narządu ruchu, jak już wspominałam, najczęściej z występującym rodzajem bólu przewlekłego jest wynikiem bardzo często powtarzających się przeciążeń, różnego rodzaju mikrourazów tkanek miękkich spowodowanych chorobą zwyrodnieniową, chorobami układowymi tkanki łącznej, procesami zapalnymi, osteoporozą, fibromialgią, chorobą nowotworową czy urazami. Niemniej najczęściej ból w narządzie ruchu jest wynikiem choroby zwyrodnieniowej stawów i choroby kręgosłupa, zwłaszcza jego dolnego odcinka. Głównymi czynnikami ryzyka w rozwoju bólu są wiek, płeć żeńska, predyspozycje genetyczne, a także wspomniana już współistniejąca depresja. Ból w narządzie ruchu należy do tak zwanego bólu receptorowego, jaki ma charakter zapalny, wymagając podawania, zwłaszcza w okresie zaostrzenia, niesterydowych leków przeciwzapalnych. U 30-40% chorych z bólem w narządzie ruchu współistnieje również ból nazywany neuropatycznym, jaki jest wynikiem uszkodzenia neuronów, i stan zapalny może dodatkowo generować powstawanie tego rodzaju bólu, nawet bez strukturalnego uszkodzenia nerwów. Efekty lecznicze zależą nie tylko od dobrej oceny bólu poprzez poznanie patomechanizmu bólu, natężenia, charakteru, lokalizacji, ale także indywidualnego leczenia każdego chorego. Farmakoterapia bólu powinna być prowadzona zgodnie z drabiną analgetyczną Światowej Organizacji Zdrowia. Niewielka skuteczność postępowania leczniczego, pomimo dostępności leków oraz możliwości w zakresie postępowania fizykoterapeutycznego, wynika z dużej różnorodności przebiegu klinicznego i wielu już wspomnianych czynników, łącznie z czynnikami psychologicznymi. Niespecyficzny charakter dolegliwości bólowych z dążeniem do opanowania ich za wszelką cenę, bez wnikania w przyczynę bólu, czasem prowadzi do polipragmazji, to nie tylko w leczeniu farmakologicznym, czego skutkiem mogą być nieodwracalne zmiany prowadzące do bólów nawrotowych z przejściem choroby w postać przewlekłą. Nietypowy przebieg choroby wymaga dodatkowej diagnostyki, gdyż leczenie przyczynowe często pozwala na odzyskanie pełnej sprawności fizycznej. W ciągu ostatnich lat zagadnienie związane z etiopatogenezą, diagnostyką, także klinicznymi przejawami bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania wielu różnych specjalności. To nie tylko reumatologów, ale także patologów, neurologów, neurochirurgów, ortopedów, specjalistów rehabilitacji medycznej i fizykoterapeutów. Rezultatem wspólnych prac jest opracowanie zaleceń dotyczących postępowania w zespole bólowym kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego, zarówno w okresie ostrym, jak i przewlekłym, jakie obejmują wiele dziedzin z zakresu edukacji zdrowotnej, która jest bardzo ważna, i wspominałam o tej gimnastyce, także poradnictwa zawodowego, nauki zasad ergonomii, psychoterapii, także farmakoterapii, kinezyterapii, które warunkują skuteczność leczenia. szeroki aspekt kliniczny dolegliwości bólowych i często trudna, nawet niemożliwa określenie przyczyny wymagają indywidualizacji postępowania terapeutycznego. I za chwilę opowiem o leczeniu bólów krzyża. Leczenie bólów krzyża towarzyszących różnym patologiom zaczyna się od monoterapii, czyli stosowanie jednego leku, najmniej uciążliwą dla chorego doustną drogą podania leku. Dopiero przy braku efektów leczenia jednym lekiem wskazane jest łączenie preparatów, co ponadto umożliwia zmniejszenie dawek z ograniczeniem działań niepożądanych. Wprowadzenie nowego leku, zwłaszcza w leczeniu przewlekłego bólu, zaczyna się od podawania najmniejszych dawek, które pozwoli na zmniejszenie bólu i potem zwiększa się do dawki działającej. Do podstawowych środków w leczeniu bólu krzyża u osób starszych, jak wiadomo, zaliczany jest paracetamol, a także inne niesterydowe leki przeciwzapalne oraz opioidy. Niestety, niesterydowe leki przeciwzapalne i paracetamol są bardzo często nadużywane ze względu szczególnie na to, że są dostępne w większości bez recepty. Badania sugerują, że wrażliwość na działanie niesterydowego leku przeciwzapalnego może być w jakiś sposób uwarunkowana genetycznie, tak że poszczególne osoby mają jak gdyby bardziej swój lek, na który reagują lepiej niż na inne. Tak samo indywidualne jest także ryzyko występowania niepożądanych działań poszczególnych leków. Najbardziej znane skutki nadmiernego stosowania niesterydowych leków przeciwzapalnych to powikłania ze strony przewodu pokarmowego, nerek i wątroby. Zauważono także wpływ leczenia tymi lekami u chorych z chorobami serca, u których może dochodzić do zastojnowej niewydolności krążenia. Także u chorych z nadciśnieniem niesterydowe leki przeciwzapalne mogą działać niekorzystnie, powodując niewielki wzrost ciśnienia tętniczego, ale też osłabiają działanie leków obniżających ciśnienie. Niesterydowe leki przeciwzapalne, ale także kwas acetylosalicynowy poza tym zaburzają krzepliwość. Do tego mogą wywoływać objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia nastroju, postrzegania. Szczególnie ryzyko występowania działań niepożądanych dotyczy osób starszych. Do kolejnej grupy leków określanych mianem koanalgetyków zalicza się preparaty, które zmniejszają napięcie mięśni, leki przeciwpadaczkowe, wspominane już preparaty przeciwdepresyjne, także sterydy, ale także preparaty znieczulające miejscowo. Jako lek pierwszego rzutu, zwykle jak już mówiłam, polecany jest paracetamol, jaki jednak nie ma działania przeciwzapalnego, co zmniejsza jego skuteczność monoterapii i ogranicza stosowanie do początkowej fazy leczenia. Paracetamol może zwiększać siłę działania leków antykoagulacyjnych, czyli przeciwkrzepliwych. Do tego niestety ma już wymieniane, wspomniane działania niepożądane, szczególnie dotyczące przewodu pokarmowego, nerek i wątroby. Ponadto brane są pod uwagę interakcje niesterydowych leków przeciwzapalnych z używanymi przez osoby starsze różnego rodzaju preparatami, jak środki moczopędne, preparaty antykoagulacyjne, czyli przeciwkrzepliwe, przeciwcukrzycowe czy przeciwpadaczkowe. Przy planowaniu leczenia lekarze zwracają uwagę na doraźne podawanie leków w sytuacji nasilenia bólu. Podawanie niesterydowych, jak już mówiłam, leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego mimo stosowania przez lekarzy podawania leków osłonowych, tak zwanych antagonistów receptora histaminowego, blokerów pompy protonowej, leków zobojętniających, które wszystkie niestety nie eliminują całkowicie ryzyka krwawienia. Podawane są oczywiście także słabe opioidy, zwłaszcza takie jak tramal czy kodeina, które mogą być stosowane również jako leczenie uzupełniające, nie tylko podstawowe, zwłaszcza w przypadku bólu o charakterze neuropatycznym, które wykazują jednak podobnie, zwłaszcza u ludzi starszych, działania niepożądane, takie jak nudności, zaparcia, obniżenie progu bólowego, sedacja. Stąd lekarze uwzględniają takie te leki przy wyborze danego leku. Osoby starsze są bardziej wrażliwe na opioidy, nie tylko ze względu na zmiany metabolizmu leków, co powoduje wzrost maksymalnego stężenia leku w osoczu, ale także dłuższy czas eliminacji jego w porównaniu z osobami młodszymi. Leczenie mocnymi opioidami rozważane jest tylko wtedy, kiedy wszystkie inne metody zawodzą. Wraz ze starzeniem się zmianom zwyrodniowym ulegają układy przeciwbólowe, określane także mianem nocyceptywnych, i wielu badaczy opisuje podwyższony próg odczuwania bólu u osób starszych, zwłaszcza w przypadku bodźców termicznych czy ucisku, co może być spowodowane zmniejszoną ilością neuronów tego układu przeciwbólowego wewnętrznego, z pogarszającą się zdolnością różnicowania bodźców bólowych, co jednak nie może prowadzić do fałszywych wniosków, że ból u osoby starszej jest słabiej odczuwany. Na obniżenie progu pobudliwości bólowej mogą wpływać somatyczna zmniejszona sprawność tychże wewnętrznych układów przeciwbólowych, ale także gorsza tolerancja bólu, poza tym różnego rodzaju somatyczne elementy. Zmiany o charakterze starzenia obejmują nie tylko tkanki kręgosłupa, jak już mówiłam, ale także układu nocyceptywnego, czyli tego przeciwbólowego, także innych narządów, chociaż nie zawsze wpływają bezpośrednio na zespół bólowy, jakie powinny być brane pod uwagę, zwłaszcza przy różnego rodzaju innych dolegliwościach i chorobach, na które chorują zwłaszcza starsze osoby. Do tego podkreślany jest zmieniony sposób postrzegania świata, który zależy od takich czynników jak przejście na emeryturę, zmiana pozycji hierarchii społecznej, gorszy stan ekonomiczny czy śmierć bliskich osób, co wszystko sprzyja reakcji depresyjnej, która podwyższa próg bólowy, zwiększając wrażliwość na ból. Nadmierna koncentracja uwagi na dolegliwościach bólowych także sprzyja rozbudowie psychogennych elementów, które wywołują lęk przed aktywnością na przykład ruchową, co wszystko wpływa negatywnie na jakość życia osób starszych. Ból w związku z tym może być większym problemem niż powodująca go choroba, co wynika z procesów pewnych mechanizmów przeciwbólowych, zarówno syntezacji obwodowej, jak i ośrodkowej, które są odpowiedzialne za doznawanie bólu mimo ustąpienia czynnika, który powodował schorzenie. Lekarze nie podają zwykle opioidów, szczególnie u osób obciążonych uzależnieniami, także takimi, którzy mają zaburzenia świadomości albo demencję. Mimo że wśród chorych skarżących się na przewlekły ból zwykle nie stwierdzono uzależnień, jednak problemem u osób, zwłaszcza starszych, przyjmujących opioidy, jest senność i splątanie, jakie może grozić upadkami, szczególnie ryzyko złamania szyjki głowy kości udowej, jakie wzrasta prawie dwukrotnie. W leczeniu bólu przewlekłego, który się nie poddaje poprzednio wymienionym mechanizmom, lekarze, jak już mówiłam, mogą podawać silniejsze opioidy, które jednak mogą również dawać wiele działań niepożądanych. Brane jest także pod uwagę różnego rodzaju wskazanie do podawania leków przeciwlękowych, tym benzodiazepin czy leków rozkurczających mięśnie. Zasadą leczenia starszych osób jest stosowanie leków przez krótki czas w małych dawkach, co szczególnie dotyczy benzodiazepin. Poza tym jednocześnie stosowane są, jak już mówiłam, leki rozkurczające mięśnie, także leki przeciwbólowe charakteryzujące się zwiększoną efektywnością. Lepiej używać ich razem niż osobno w leczeniu bólów krzyża. Także podawane są preparaty znieczulające miejscowo. W przypadku neuropatycznego charakteru bólów krzyża polecane są leki przeciwpadaczkowe i sterydy. W przypadku złamań kompresyjnych kręgów w przebiegu osteoporozy również stosowane są preparaty wpływające na gospodarkę wapniowo-fosforanową, czyli takie jak wapń, witamina D, bifosfoniany, dieta bogata w minerały, w niektórych przypadkach kalcytonin. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o leczeniu bólów krzyża, ze szczególnie zwróceniem uwagi na powikłania, zwłaszcza po niesterydowych lekach przeciwzapalnych i paracetamolu. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.